Witam w Kościele Ostoja. Od kilku tygodni rozmawiamy o rodzicielstwie, o tym, jak być lepszymi rodzicami dla naszych dzieci, jak być lepszymi rodzicami dla naszych przyszłych dzieci. Kilka par się znowu spodziewa, także Kościół się rozwija, alleluja. Cieszymy się bardzo. Rozmawialiśmy o tym, że naszym dzieciom możemy przekazać niesamowite dary. Niesamowite dary. Jednym z tych darów jest modlitwa, dar modlitwy. Nie jesteśmy doskonali, ale możemy być modlącymi się rodzicami i to wnosi niesamowite błogosławieństwo i łaskę Bożą do życia naszych dzieci, kiedy o nie się ustawicznie, regularnie modlimy, wstawiamy, błogosławimy nasze dzieci. Mówiliśmy ostatnio o darze miłości. Mówiliśmy o tym, że dziecko jest głodne nie tylko fizycznie, ale jest głodne emocjonalnie, jest głodne naszych uczuć, naszej akceptacji, naszej miłości, naszej zachęty, naszego dotyku, naszych słów, naszego podnoszenia, budowania. O tym mówiliśmy, a dzisiaj mówimy o kolejnym wspaniałym darze, może nie takim łatwym, ale też bardzo ważnym darze, jaki możemy dać naszym dzieciom. To jest dar dyscypliny. Dar zdrowej, dobrej dyscypliny. Alleluja, tak jest. O, właśnie, dar dyscypliny. To nie jest akurat zdjęcie moich dzieci, ale były takie chwile, bywają takie chwile, kiedy chciałbym mieć takie urządzenie w moim domu. Kiedy mieliśmy tylko jedno dziecko, Gosię, to było dużo prościej, było dużo łatwiej, bo ona była jedna, a nas było dwoje. Mieliśmy wyraźną przewagę. Biedna Gosia nie miała szans. I czułem się zwycięzcą. Dzisiaj jest troszkę inaczej. Ich jest czworo, a nas jest dwoje. Także nie jest tak łatwo. Nie jest tak łatwo, nie jest tak prosto, ale robimy, co możemy. Wyczytałem taką definicję dyscypliny, która mi się spodobała i chcę wam ją przedstawić również dzisiaj. Ktoś powiedział, że dyscyplina to jest korekta wypływająca z miłości. Korekta wypływająca z miłości. Przypowieści 13:24 mówi, kto kocha swego syna, karci go zawczasu. List do Hebrajczyków 12:6 mówi, kogo Pan miłuje, tego karze. A więc dobra, zdrowa dyscyplina musi być oparta na miłości. To nie jest przemoc, to nie jest wykorzystywanie, to nie jest nadużywanie władzy czy autorytetu, to nie jest znęcanie się nad dzieckiem, ale początkiem dyscypliny, źródłem dyscypliny musi być miłość. Przecież Bóg nas kocha i nawet jeśli przechodzimy przez jakieś ciężkie chwile w naszym życiu i kiedy nas Pan Bóg przeprowadza przez jakiś rodzaj karcenia, to jest to dla nas dobre zawsze, tak? Wiemy, że On jest dla nas dobry i że robi w naszym życiu zawsze to, co najlepsze. Amen? I tak samo jest w naszym rodzicielstwie, w wychowywaniu dzieci. Jeśli mówimy o miłości, jeśli mówimy o dyscyplinie, to musimy też mówić o miłości. Musimy mówić o korekcie, która wypływa z miłości, z serca pełnego miłości. Ktoś powiedział, jeśli nie karcimy z miłością w domu, to dzieci zostaną brutalnie skarcone bez miłości w tym świecie. Jeśli nie karcimy z miłością w naszych domach, to dziecko wyjdzie z domu i zostanie brutalnie skarcone przez ten okrutny świat. Tylko warto w domu z miłością dyscyplinować nasze pociechy. Dyscyplinujemy je po to, aby kształtować w ich życiu dobre sumienie. Dobre sumienie to nic innego jak umiejętność rozróżniania dobra i zła. Od małego chcemy, aby nasze dzieci wiedziały, co jest dobre, co jest złe, co można, czego nie można. Przypowieści 22:6 mówi tak, wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Inne tłumaczenie mówi, wdrażaj chłopca, dziewczynkę również myślę, wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Wychowuj, wdrażaj. To jest takie hebrajskie słowo, które brzmi chanok. I to słowo oznacza poświęcić. poświęć swoje dziecko. To słowo jest używane w Starym Testamencie w kontekście poświęcenia przedmiotów dla Boga, w kontekście poświęcenia człowieka dla Boga, poświęcenie świątyni, kiedy młody małżonek wybudował swój dom dla swojej żony, Biblia mówi, że miał go poświęcić. Poświęcić go, nawet był zwolniony ze służby wojskowej na rok, żeby się pocieszyć swoim nowym domem. To były fajne przepisy. A więc była ceremonia poświęcenia, kiedy Izraelczycy wybudowali świątynię, Żydzi wybudowali świątynię, to Biblia mówi, że również ta świątynia była poświęcona. Było święto poświęcenia, było przygotowanie się do tego, była cała ceremonia poświęcenia. A Biblia również mówi, poświęć swojego syna, poświęć swoje dziecko, tak aby żyło zgodnie z drogą, którą ma iść i nawet w starości będzie wiedziało, co dobre, co złe. Kiedy będzie miało od dziecka wykształtowane właściwie sumienie, bo sumienie każdy posiada, ale nie każdy ma to sumienie odpowiednio wykształtowane. Natomiast Biblia mówi, że kiedy kształtujemy dobrze sumienie naszych dzieci od małego, kiedy poświęcamy nasze dzieci, poświęcić to możemy powiedzieć, zainwestować swoje dziecko, przyłożyć się do tego, zadbać o to, zorganizować to w swoim życiu, przygotować się do tego, nastawić się na to, tak? To jest coś celowego, coś świadomego, coś, co wymaga od nas jakiegoś zaangażowania. To słowo Hanok to też występuje w imieniu Henoch. Henoch, ten, który chodził z Bogiem, a potem Biblia mówi, że już go nie było. Henoch to po hebrajsku właśnie poświęcony, poświęcony Panu. Był dobrze widocznie wychowany od małego, był dobrze poświęcony, był dobrze wychowany i tak był poświęcony Panu, że aż Pan go zabrał i ten człowiek, Biblia mówi, nie użył śmierci, po prostu Bóg go wziął do siebie. A więc dyscyplina to przede wszystkim okazywanie naszej miłości, troski o nasze dziecko, to kształtowanie dobrego sumienia dziecka, to poświęcenie swoich dzieci, poświęcenie swojego dziecka, poświęcenie swoich dzieci Panu, poświęcenie drodze, którą mają iść za Panem, tak abyśmy nie mieli straconych naszych dzieci, tak? O tym mówimy. Abyśmy tak jak Gedeon nie stracili tych możliwości, jakie Bóg nam dał w naszych domach. Kilka rzeczy chcę poruszyć dzisiaj, kilka słabości rodziców. Może zacznijmy od słabości rodziców, a potem powiemy coś jeszcze o dzieciach czy do dzieci. Ale zacznijmy od nas rodzice, od nas rodziców. Kilka takich problemów, które mogą się pojawić w naszej dyscyplinie wobec dzieci. Pierwszy problem to mogą być zasady zbyt restrykcyjne, zbyt surowe wychowywanie dziecka. Rodzic klawisz, tak? Dziecko, które jest jakby w klatce i nie wolno, taka nadmierna surowość. Być może rodzice kupili zbyt drogie meble i nowy wypoczynek i nie można niczego dotknąć, nie można niczego ruszyć, bo się pobrudzi, bo się zarysuje, bo się zniszczy. I dziecku nie wolno się ruszyć i usiąść tam, ani tu i w ogóle. Być może zbyt mało czasu rodzic ma, być może zbyt mało czasu poświęca, a przy tym ma bardzo duże oczekiwania. Chce, żeby to dziecko się najlepiej uczyło w szkole, chce, żeby się dobrze odzywało zawsze, chce, żeby było miłe, eleganckie i tak dalej, ale nie ma na to czasu, więc tylko rzuca hasła, rzuca oczekiwania, stawia wymogi, stawia wysoką poprzeczkę, ale z drugiej strony nie ma tego poświęcenia, o którym Biblia mówi, tego zainwestowania, tego wychowywania dziecka, a są duże oczekiwania. A więc robi się napięta atmosfera w domu, robi się niemiła atmosfera, bo rodzic cały czas ma jakieś oczekiwania, ma pretensje, a dziecko nie potrafi się w tym odnaleźć. A więc jedną ze słabości może być zbytnia surowość rodzica. Przede wszystkim, kochani, nie karcimy dzieci za to, że są dziećmi. Nie karcimy dzieci za to, że są dziećmi. Ja odkryłem, że dziecko ma niesamowity dar rozlewania. Ma dar rozlewania, ma dar brudzenia swoich najładniejszych ubranek, ma dar tłuczenia najbardziej cennych szklanek i innych takich rzeczy w domu. U nas od zawsze było tak, że Lidia przeważnie rano w niedzielę, czy to jakbyśmy w Częstochowie, czyż tutaj, no to często w niedzielę rano ma próbę muzyczną. Więc ja jeszcze, jak byliśmy w Częstochowie, to zostawałem dłużej z małą Gosią, z małą Martą, bo Lidia już wcześniej jechała na próbę. Więc moim obowiązkiem było od zawsze ubrać, wyszykować, nakarmić, wsadzić do auta i przywieźć do kościoła. I wiecie, jak to było zawsze? Lidia przygotowała ładne ubrania, ja ubrałem, posadziłem do stołu, albo potem już byłem mądrzejszy, najpierw dawałem śniadanie, a potem ubierałem, bo jak najpierw ubrałem, a potem dałem śniadanie, to potem dzieci się zjawiały w kościele w jakichś zupełnie łachmanach różnych i Lidia mówiła, w czym one są w ogóle ubrane, przecież ja ci inne rzeczy przygotowałam. No bo oczywiście w niedzielę rano zawsze na siebie wszystko wylały. I to było takie irytujące. Ale potem już wpadłem na lepszy pomysł. Najpierw karmiłem, potem ubierałem, ale jeszcze przed wyjściem, tata, pić. No to ja daję picie, oczywiście się polały tym piciem, prawda? I znowu trzeba przebrać. Potem powiedziałem, nago będziecie jeść, pić, w samochodzie będziemy się ubierać. Dzieci mają niesamowity dar rozlewania, brudzenia. I dobrze jest jeszcze, jak coś rozleją przy gościach. Mają szczęście, jak rozleją czy stłuką coś przy gościach, prawda? Dzieci są tutaj takie szczęśliwe. O, dobrze, że to było przy gościach. Upiekło mi się. Ale jak nie ma gości, a coś się stłucze albo rozleje, to jest gorzej. Nie karcimy dzieci za to, że są dziećmi. To jest normalne, że dziecko nie ma takiej koordynacji i tak dalej. Tutaj nie będę robił wykładu na temat psychiki i tak dalej naszego dziecka. Ale to jest normalne, że dziecko rozlewa, to jest normalne, że dziecko się brudzi. To jest normalne, że dziecko nie potrafi skupić swojej uwagi długo na czymś. Więc jeśli próbujesz z trzylatkiem modlić się pół godziny i mówisz, skup się na modlitwie, to ty się zdenerwujesz i z tej modlitwy też nic za bardzo nie będzie. Dziecko nie ma długiej koncentracji, dziecko rozlewa, dziecko tam dużo różnych jeszcze innych ciekawych rzeczy robi, prawda? Dziecko jest ciekawe co chwilę czegoś, a więc rodzic, który mówi, przestań już tak pytać, przestań tyle mówić, a co cię to obchodzi, a co cię to interesuje? Dziecko też wyraża swoje emocje bardzo szybko i bardzo łatwo. Myślę, że rodzice też popełniają duży błąd, kiedy mówią dziecku, przestań płakać. A przy tym jeszcze, powiedzmy, dają mu klapsa. A z drugiej strony mówią, nie rycz. A tu go piorą, a mówią, czego ryczysz? No wiadomo, że dziecko musi wyrazić to napięcie w jakiś sposób. To musi z niego ujść. Jeśli my będziemy mówić naszym dzieciom, nie płacz, nie rycz, nie krzycz, to te dzieci potem, nie wiem, mogą mieć jakieś potem blokady nawet. Potem nie potrafią swoich uczuć może wyrazić i tak dalej. A więc w tej surowości no, też miejmy jakiś umiar, jakąś równowagę. Nie karćmy dzieci za to, że są dziećmi. Po prostu póki są dziećmi, to są takie. I kiedy z tego wyrosną i przestaną tłuc i rozlewać i brudzić i tak dalej, skakać po wersalce i inne rzeczy, prawda? Co się dzieje, kiedy skupiamy się tylko na błędach dzieci? Co się dzieje, kiedy cały czas nasze dziecko tylko słyszy źle, niedobrze, nie rób tego, nie rób tamtego, jesteś taki czy siaki, prawda? I ciągle jakieś takie negatywy, kiedy dziecko słyszy. Co się dzieje, kiedy rodzic tylko skupia całą swoją uwagę na błędach, na porażkach, na negatywach? W efekcie dziecko wie bardzo dobrze, czego nie może robić. Dziecko staje się ekspertem w tym, czego nie wolno, ale przy tym nie wie, co może robić, nie wie, po co żyje, nie wie, jaki może mieć sens w życiu, jaki może mieć cel, jaki może mieć kierunek, co może osiągnąć. Będzie rosło z przekonaniem, że wielu rzeczy nie wolno i że wiele rzeczy mu nie wychodzi, że wiele rzeczy nie potrafi. Będzie bardzo dobrze wiedziało o tym, czego nie potrafi robić, ale może nie będzie wiedziało tak do końca, w czym jest dobre, co może zrobić dobrego. Dziecko, które cały czas słyszy tylko korektę i jakieś negatywne uwagi w stosunku do siebie, ma potem problemy z samoakceptacją, z wiarą w siebie. Taki człowiek potem rośnie i woli być bierny niż aktywny. Woli być obserwatorem niż osobą aktywną, niż osobą udzielającą się. Nie chcemy mieć kolejnego pokolenia, nie chcemy mieć następnego pokolenia w kościele, które tylko lubi obserwować, co się dzieje. Ale chcemy mieć też ludzi, którzy rosną, młodzież, chcemy mieć dzieci, które aktywne będą w kościele, chcemy mieć młodzież, która będzie aktywna w kościele, w szkole, gdzieś tamkolwiek, na różnych kółkach, w różnych organizacjach, w różnych stowarzyszeniach, dzieci, które mają odwagę, aby się wypowiedzieć, dzieci, które mają odwagę, żeby podnieść głos, żeby coś zrobić, tak? Ale kochani, to się zaczyna w naszych domach. Jeśli w naszych domach dzieci cały czas wiedzą, że nie, to jak one potem mają być aktywne, jakieś takie prożyciowe, jakieś takie robiące coś na zewnątrz, wychodzące do ludzi? One cały czas myślą, że wszystko, co jest wokół nich, to jest na nie. A więc takie dziecko może widzieć w sobie więcej złego niż dobrego. Może tracić wiarę w siebie, może nie dążyć do osiągnięć. Ja mam takiego znajomego w Stanach Zjednoczonych, który jest jednym z pierwszych jakby jurorów na drodze do idola amerykańskiego, do tego programu, amerykański idol, tam gdzie ludzie śpiewają i potem wiecie, co nie? I on jest jednym z tych pierwszych jurorów na takim jednym z podstawowych szczebli, gdzie potem jeśli te osoby przejdą ten szczebel, no to dopiero idą dalej do kolejnego tam szczebla tej weryfikacji. No i mówi, że kiedyś przyszła taka młoda dziewczyna, żeby coś zaśpiewać i on tam siedział i on mówi do niej, no to śpiewaj. I ona tak stoi i patrzy na niego. I nic. On mówi, no śpiewaj, proszę, masz swój czas, zaśpiewaj coś. I ona tak stoi. I on mówi, no dlaczego ty... Ona mówi, No dobrze. I w końcu coś zaśpiewała i okazało się, że pięknie zaśpiewała, że naprawdę tak zaśpiewała, że od razu poszła dalej. I potem on zaczął z nią rozmawiać i mówi, dlaczego w ogóle nie chciałaś nawet ust otworzyć? Przyszłaś tutaj i stałaś i nie chciałaś ust otworzyć. Bo ja całe życie słyszałam od mojej mamy, że jestem po prostu bardzo kiepską wokalistką, że mój głos to jest w ogóle beznadziejny. I nawet kiedy stanęła przed tym człowiekiem, żeby coś zaśpiewać, nie mogła nawet głosu z siebie wydobyć. I potem takie reakcje mogą być w życiu, kiedy gdzieś tam dziecko w domu słyszy cały czas wszystko na nie i na nie i na nie. A przecież dzieci są takim bogactwem Bożych talentów i Bożych zdolności, tak? O tym mówiliśmy ostatnio, żebyśmy zauważali to w naszych dzieciach, żebyśmy to doceniali, żebyśmy mówili o tym, żeby nasze dzieci nie musiały się dowiadywać od kogoś poza domem, że są cenne, że są utalentowane, że są zdolne. Niech dom będzie tym pierwszym miejscem, niech rodzice będą tymi pierwszymi, którzy powiedzą swoim dzieciom o tym, jak są cenne i wartościowe. A więc zbyt restrykcyjny rodzic to jest taka pierwsza tendencja niewłaściwa, na którą musimy zwracać uwagę. Druga niewłaściwa tendencja to jest zbyt luźne wychowanie, zasady zbyt luźne. Bym powiedział tutaj, rodzic jest rozbrojony zupełnie, rodzic jest bezbronny. Dziecko steroryzowało mamę czy tatę czy obydwu. Rozbroiło ich, powiedziało ręce do góry, oddajcie broń i rodzic poddał się, dziecko wyciągnęło wszystko i zaczęło rządzić w domu. Taki mały terrorysta, tak? I efektem tego jest oczywiście dzieciak, z którym trudno wytrzymać. Trudno wytrzymać w domu, trudno wytrzymać w szkole, trudno wytrzymać wszędzie. Potem jakieś programy robią, żeby jakaś super niania przyszła i naprawiła to wszystko, bo po prostu dom wstaje do góry nogami, bo rodzice sobie nie radzą z jakimś tam maleńkim terrorystą w swoim domu. Mama mówi, liczę do trzech. Jeden, dwa, trzy. Trzy i pół, trzy czy czwarte, cztery, pięć, siedem i tak sobie liczy, co nie? A dziecko swoje. Biblia mówi przy powieściach 29:15, nieposłuszny syn przynosi matce wstyd. A więc to jest ta druga zła tendencja, to jest to drugie niebezpieczeństwo. Kochani, czasami nam po prostu się może już nie chce. Ja wiem po sobie, czwórka dzieci, tak rzeczy, mama, on mi zrobił to, tata, on mi zrobił, tata, on powiedział tak, tata, on zrobił brzydką minę do mnie. I tak w kółko, człowiek to słyszy 100 000 razy dziennie, to już czasami mówi, no to ja już mam, dobra, już róbcie co chcecie. I człowiek czasami jest zmęczony, już po prostu nie chce się tym zajmować. ale no, musimy o tym pamiętać, że jednak to jest ważne, żeby nasze dzieci czuły jakiś respekt, żeby wiedziały, kto rządzi w tym domu. Trzecie niebezpieczeństwo to zasady niestałe. I myślę, że te zasady niestałe też są bardzo niebezpiecznym symptomem w rodzinie. One tworzą sumienie człowieka, które jest zniszczone. Zniszczone sumienie tworzą takie zasady. Może zasady zbyt restrykcyjne tworzą człowieka, który może będzie zbyt ostrożny w życiu, ale przynajmniej nie wdepnie w wiele kłopotów. Natomiast zasady niestałe, dyscyplina taka niestała, raz taka, raz siaka, tworzy człowieka naprawdę ze skrzywionym sumieniem. Zasady niestałe to jest rodzic, który jest zagadką dla dziecka. To jest rodzic, po którym dziecko nie wie, czego się dzisiaj spodziewać, bo wszystko zależy od humoru rodzica. Jeśli rodzic ma dobry humor, to pozwoli na dużo. A jeśli rodzic ma zły dzień, to dokręca śrubę. I nagle zasady się zmieniają w domu. Nagle to, co było wolno wczoraj, to dzisiaj już nie wolno. Dlaczego nie wolno? No bo nie. Bo ja dzisiaj mam zły humor, mam dzisiaj zły dzień, to dzisiaj tego nie wolno. No a wczoraj było wolno. Nie szkodzi, ale dzisiaj jest dzisiaj. I takie dziecko żyje w takiej atmosferze niepewności. Nigdy nie wiadomo, co się stanie. Nigdy nie wiadomo, jaka bomba wybuchnie za chwilę. Czy coś wolno, czy coś nie wolno. I wiecie co? Dziecko się wtedy uczy, jak rozpoznawać nastroje rodzica. Jak wykorzystywać rodzica, kiedy ma dobry humor. Bo kiedy rodzic jest wesoły i jest wszystko fajnie, no to można z niego wyciągnąć jak najwięcej. Można wykorzystać ten moment. A kiedy rodzic ma kiepski dzień, lepiej go omijać z daleka. Nie wchodzić mu w drogę. I wiecie, dziecko się uczy w ten sposób manipulacji. Uczy się manipulacji, potem rośnie na człowieka, który obserwuje, jakie kto ma nastroje, kto kiedy jaki jest i manipuluje i wykorzystuje, jest takim oportunistą, wykorzystuje jak najlepsze, jak najwygodniejsze sytuacje w życiu, żeby jak najwięcej z tego mieć. Czasami jest tak, że rodzice nie mają jednej opinii, dziecko też to wykorzystuje, tak? I idzie do mamy i zobaczy, co mama powie, jak mama powiedziała nie, to idzie do taty, a może tata powie tak. Jest jeszcze trudniejsza sytuacja w małżeństwach powtórnych, w drugich związkach, kiedy jest część dzieci z pierwszego małżeństwa, część dzieci z drugiego małżeństwa na przykład. I rodzic mówi, a to nie moje dziecko, to twoje dziecko, to ty zadecyduj, to ty się nim zajmij, prawda? I wtedy się jeszcze to bardziej komplikuje. Dziecko patrzy, kto jak mówi, albo kiedy jest separacja, albo rozwód i dziecko idzie raz do tego rodzica, raz do drugiego rodzica. Jeden rodzic mówi tak, a drugi rodzic mówi coś innego. I dziecko wtedy też ma mętlik, zamieszanie w głowie. Kogo słuchać? Jaką opinię wybrać? A więc takie zasady powodują, że to sumienie może nie być kształtowane właściwie w życiu naszych dzieci. Każdy z nas, kochani, ma jakąś tendencję do którejś z tych zasad. Może niektórzy z nas mają tendencję do tego, żeby być zbyt surowym rodzicem, może zbyt łagodnym. Ja raczej mam tendencję do tego, żeby być tym łagodniejszym. Moja żona jest tym policjantem w naszym domu. A ja tak raczej tak bezkonfliktowo, łagodnie moje dzieci traktuję. No, chyba, że naprawdę mi... A może ktoś ma tendencję do takiej niestałości. Do takiej niestałości. Że tak, raz siak. Bardzo ważne, żeby ustalić zasady, które są zawsze takie same, żeby być konsekwentnym w tym, co powiedzieliśmy. Jeśli coś nie wolno, to zawsze nie wolno. A jeśli coś wolno, to zawsze wolno. Zasady powinny być stałe. Wtedy dziecko rośnie z przekonaniem, że to jest czarne, to jest białe, a nie raz białe, raz czarne. Teraz jeszcze otwórzmy list do Efezjan i troszkę po naszych dzieciach, bo o nas to już trochę powiedzieliśmy, o naszych skłonnościach różnych. To porozmawiajmy jeszcze chwilę o naszych dzieciaczkach też. Efezjan, rozdział 6, od wersetu 1 do 4. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie, wychowujcie je w karności dla Pana. Kilka takich myśli na koniec jeszcze. Jakie powinny być nasze oczekiwania wobec naszych dzieci? Po pierwsze, oczekujemy od dzieci posłuszeństwa. To jest dobra rzecz, kiedy rodzic oczekuje od dziecka posłuszeństwa. Bo Biblia mówi, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. To jest słuszną rzeczą, kiedy mama i tata oczekują od dziecka posłuszeństwa. Posłuszeństwa od razu. Posłuszeństwa za pierwszym razem. Nie jak policzysz do 15. Nie jak wyciągniesz wszystkie argumenty, ale jak dziecko słucha ciebie, ponieważ tak powiedziałeś, bo to się w życiu potem przydaje. To się przydaje, kiedy dziecko jest małe i stanie ci na balkonie albo na parapecie, a ty powiesz, nie wolno. I ono za pierwszym razem posłucha i uniknie upadku, uniknie może śmierci. To jest ważne, kiedy dorasta i wie, co dobre i co złe. Bo kiedy dorasta, możesz mu dać więcej przestrzeni i nawet kiedy jest w szkole, czy na jakiejś imprezie szkolnej, czy na jakimś spotkaniu gdzieś tam, czy na jakiejś wycieczce szkolnej, ty możesz spokojnie spać, bo wiesz, że twoje dziecko zna zasady dobra i zła. A więc oczekujemy od naszych dzieci posłuszeństwa. To jest dobra rzecz, kiedy rodzice oczekują posłuszeństwa i tego posłuszeństwa rodzice powinni oczekiwać od samego początku. Dziecko nie jest za małe na posłuszeństwo, kochani. Nie ma czegoś takiego, że o, on to jeszcze nie rozumie. A on już rozumie, że ty myślisz, że on nie rozumie. I już to wykorzystuje. Więc od razu uczymy dzieci posłuszeństwa. Przypomniała mi się taka historia z moją Gosią. I ona koniecznie chciała przyjść do nas w nocy do łóżka, a my przy pierwszym dziecku mieliśmy takie naprawdę dobre zasady. I ona wstawała chyba z 20 czy 30 razy, ja ją kładłem z powrotem. I ona znowu wstawała, ja ją kładłem z powrotem. Kto silniejszy, kto wygra? I ja wygrałem. Wygrałem, pamiętam to, wygrałem wtedy. Ona była taka malutka, że nie pamięta tego i nie ma mi nic za złe. Bo wtedy właśnie to jest najlepiej, kiedy dziecko jest małe, ma rok, półtora, dwa, jeszcze nie ma potem żalu długo, a my uczymy posłuszeństwa. My wymagamy, my chcemy być konsekwentni. Po drugie, oczekujemy od dzieci dobrej postawy. Nie tylko oczekujemy od dzieci posłuszeństwa, ale oczekujemy od dzieci dobrej postawy, bo jest napisane, czci ojca swego i matkę. Nie tylko bądź posłuszny, ale czci, to znaczy miej właściwą postawę. Bo ty możesz powiedzieć coś dziecku, zrób to. I on powie, dobra, zrobię to, dobra, niech ci będzie, zrobię. I coś tam będzie pod nosem burczeć i gadać i marudzić i zrobi, ale w złej postawie. W złej postawie. Dlatego my bardzo często naszym dzieciom mówimy, popraw swój humor, zmień swój humor. Nie pozwalamy ci się tak obrażać, takie miny robić do nas, takie oczy wywalać na nas, czy cokolwiek. Zmień swój humor, zmień swoje nastawienie. To jest bardzo ważne. To jest część dyscypliny, kiedy my pracujemy nad postawą naszych dzieci. Nie tylko nad tym, że coś zrobią, ale jak to zrobią. Z uśmiechem, z radością. Tak jest, kochany tatusiu. Już idę posprzątać mój pokój. No jeszcze tak nie mówią, ale ja do tego dążę cały czas. Dążę do tego, pracuję nad tym. Ale Biblia wyraźnie mówi, że ma być właściwa postawa. Czci ojca swego i matkę. Więc wiecie, chodzi tutaj o wewnętrzne posłuszeństwo. Kiedy mówimy o tej czci, to mówimy o wewnętrznym posłuszeństwie. Bo dziecko może zewnętrznie jakąś czynność wykonać. Bo wie, że tak chcemy, czy może mu się to nawet opłaca, kiedy tak zrobi. Ale my, rodzice, widzimy coś więcej. My patrzymy głębiej i my chcemy, żeby dziecko było wewnętrznie posłuszne, miało wewnętrznie dobrą postawę wobec nas. Nie oczekujemy tej czci w formie tego, że będzie tam do nas się zwracało, tam matko, ojcze, ale że będzie wewnętrznie miało właściwe nastawienie wobec nas. Więc oczekujemy dobrej postawy i szacunku. No ale również od nas Biblia czegoś oczekuje. Werset 4 mówi: wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie, wychowujcie je w karności dla Pana. Więc oczekujemy od siebie opanowania. Opanowania. Nie karcimy dzieci w złości, nie karcimy dzieci w gniewie, bo to może prowadzić do przemocy. To może być przemoc psychiczna, to może być przemoc fizyczna. Więc nie wolno dzieci dyscyplinować w gniewie, w złości. Przy powieści 19:18 bardzo wprost to mówi. Ćwicz swego syna, póki jest jeszcze nadzieja. To jest dobre słowo. A więc póki jest jeszcze mały. Im mniejszy, tym lepiej. Lecz nie unoś się przy tym, abyś nie spowodował jego śmierci. To jest tak wprost powiedziane. Nie zabij swojego dziecka. Może i fizycznie to się zdarza, zdarzało i zdarza. Ale też można zabić dziecko emocjonalnie, można zniszczyć relacje między rodzicem a dzieckiem przez karcenie w złości, w gniewie, przez wybuchy agresji. Można zabić miłość, można zabić relacje, można zniszczyć swój dom przez takie przejawy przemocy. Czy jestem za karą fizyczną? Jestem. Bo tak mówi Biblia. Biblia mówi coś na temat rózgi. I to jest w Biblii i to jest dobre. Ale musi to być w kontekście dyscypliny w miłości. Musi to być w kontekście równowagi i na pewno nie może być połączone z gniewem czy ze złością. Nie może to być w atmosferze, w której rodzic nie panuje nad swoimi emocjami, bo to może prowadzić do przemocy. Ja wiem, że dzisiaj jest taka tendencja w społeczeństwie inna, ale Biblia pokazuje nam pewne zasady i wiecie, gdyby to było tak, że, bo się mówi, że przemoc rodzi przemoc, tak? Dlatego nie można uderzyć dziecka, bo przemoc rodzi przemoc. A więc moje pokolenie jeszcze dostawało w szkole taką drewnianą linijką po łapach. Dostawaliśmy porządnie. Do dziś pamiętam to uczucie pieczenia. A potem już kolejne pokolenia już tego nie przeżywały tego przywileju, który my mieliśmy. I według tej zasady, że jeśli przemoc rodzi przemoc, to brak przemocy rodzi też brak przemocy, to powinniśmy mieć teraz coraz lepsze pokolenia. Powinniśmy mieć ludzi, którzy w ogóle się nie biją, nie są agresywni, no bo są wychowywani już bez klapsów i tak dalej. Ale rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego. To wcale tak nie działa. Więc Biblia ma zawsze rację i umiejętne karcenie, umiejętne wykorzystywanie karania, również tego tak zwanego klapsa, jest właściwe. Jest właściwe, bo jest to pewnego rodzaju cierpienie dla dziecka, ale to jest mniejsze cierpienie niż to, które dziecko mogłoby doświadczyć, gdyby dalej trwało w nieposłuszeństwie. A więc ten klaps właściwie wykonany z miłości, w miłości. Wczoraj miałem taką sytuację z moją Anią małą. Jak ja nie chciałem tego zrobić, popełniłem taki typowy błąd rodzica. Powiedziałem: poczekaj, aż mama wróci. Poczekaj na mamę. Co ci się oberwie? Zwaliłem wszystko na Lidzie. Ale mama przyszła i mówiła: co, ty byłeś przy tym, to ty je wymiesz karę, co nie? Wykręciła się z tego. No ja musiałem. Tak mi to nie pasowało, ale musiałem. No i wziąłem ją tam i tak chwilę z nią porozmawiałem, mówię, Aniu, wiesz, że źle zrobiłaś i nie posłuchałaś i musisz za to dostać klapsa. I ona taka biedna stoi, a mi tak jej szkoda po prostu. Już sam wolał sobie dać tego klapsa chyba. Ale kiedy to jest właśnie wykonane, tak czasami nawet warto może przeczekać chwilę, bo jeśli jesteś jakiś taki podenerwowany w tym momencie, taki w uniesieniu takim negatywnym, to może lepiej nawet przeczekać jeszcze moment. Ochłonąć i potem dopiero wrócić do tematu za chwilę. I wymierzyć tę karę odpowiednio, właściwie, w odpowiedniej atmosferze, z miłością, żeby to dziecko można też przy tym przytulić i pokochać. Powiedzieć mu, kocham cię. Ono oczywiście, jak możesz kochać i robić mi takie rzeczy, tak? Ale tak jest. Kogo Bóg miłuje, tego karci. I my też, jeśli kochamy nasze dzieci, to też umiejętnie możemy je karcić i wychowywać. Więc nie zapomnijmy okazywać miłości, kiedy karcimy. Przyjazna dyscyplina ochrania dzieci przed zimną tyranią. Więc konsekwencja nie wymaga okazywania złości. Konsekwencja, dyscyplina nie wymaga okazywania złości. Oddzielmy to. Złość i agresja są złe i niedobre i nie powinny mieć miejsca. Ale właściwa, dobra dyscyplina jak najbardziej. Dobrze, na tym kończę. Mój czas się kończy. Powstańmy, pomódlmy się i prośmy Pana o to, aby pomógł nam jak najlepiej nasze dzieci wychowywać. Popatrzmy na swoje rodzice, popatrzmy na swoje życie, kochani rodzice. Popatrzmy na siebie teraz. Może powinniśmy się pomodlić o nas najpierw, o samych siebie, my rodzice. Może masz tendencję bardziej do takiej przesadnej surowości. Módl się o to, żeby Bóg dał ci więcej łagodności wobec twoich dzieci. Módl się o to, żebyś więcej miłości okazywał swoim dzieciom, okazywała. Módl się o to, żeby twoja dyscyplina była zawsze pełna miłości w odpowiedniej atmosferze, w odpowiednim nastawieniu. Jeśli masz tendencję, tak jak ja, do pobłażania swoim dzieciom, to módl się o to, żeby Bóg dawał ci siłę, żebyś był konsekwentny, żebyś potrafił wymierzać tę dyscyplinę tak, jak trzeba, żeby dzieci były posłuszne i miały dobrą postawę. Jeśli masz tendencję do takiej zmienności, że jesteś raz dobry, raz niedobry, raz pozwalasz, raz nie pozwalasz, to módl się o to, żeby Bóg uczynił cię takim stałym rodzicem, który ma zawsze stałe, dobre zasady i pilnuje tego. Módlmy się o to, módlmy się o siebie, módlmy się o naszą postawę w naszych domach, rodzice, od nas tak dużo zależy. Od nas tak dużo zależy. Nasze dzieci rosną tak, jak my je wychowamy, tak? To my je wychowujemy. Tylko Biblia mówi, wychowuj chłopca, wychowuj dziecko. Poświęć je i poświęć siebie. Módlmy się o to, żebyśmy potrafili tak się poświęcić i dobrze wychowywać nasze dzieci. To jest nasze pierwsze pole misyjne. Często mówimy o tym, że jesteśmy kościołem misyjnym. Naszym pierwszym polem misyjnym jest nasz dom. Jeśli nasze dzieci do Pana przyprowadzimy, to jest nasz największy sukces misyjny. Amen? To jest nasza największa radość, nasze największe zwycięstwo, kiedy nasze dzieci służą Panu Jezusowi. To jest nasze pierwsze pole misyjne. Módlmy się, abyśmy byli mądrzy na tym polu. Abyśmy dobrze potrafili to robić. I błogosławmy nasze dzieciaczki. Drogi Boże, dziękujemy Ci, że dałeś nam ten przywilej bycia rodzicami, przyszłymi rodzicami. Teraz błogosławimy nasze domy, Panie. Błogosławimy nasze dzieci. Też modlimy się o nas, o rodziców, o przyszłych rodziców. Modlimy się, Panie, o to, abyśmy byli mądrzy i umiejętnie, abyśmy wychowywali nasze dzieci. Modlimy się, Panie, o Twoją umiejętność. Modlimy się o to, aby nasze emocje zawsze były czyste i dobre. Abyśmy nie robili dzieciom krzywdy, ale raczej abyśmy wnosili w życie naszych dzieci błogosławieństwo.
błogosławieństwo, pomoc. Abyśmy kształtowali nasze dzieci dla Twojej chwały, dla Ciebie. Aby nasze dzieci rosły z tym przekonaniem, że Ty jesteś dobry, że Ty kochasz. Nawet jeśli karcisz, to dalej kochasz. I robisz to dla naszego dobra. Aby nasze dzieci również takie miały przekonanie o nas i o Tobie. Błogosław, Panie. Błogosław nas, rodziców. Jeśli jesteśmy zbyt surowi, daj nam więcej miłosierdzia, więcej miłości, więcej wyrozumiałości, więcej opanowania. Jeśli jesteśmy zbyt pobłażliwi, daj nam więcej konsekwencji, wytrwałości i siły, aby dobrze wychować nasze dzieci. Jeśli jesteśmy niestali, zmienni, spraw, abyśmy byli silni, mocni, konsekwentni. Aby nasze uczucia i humory nie miały wpływu na to, jak reagujemy, jak kształtujemy nasze dzieci. Błogosław nas w tym, Panie. Błogosław nas w tym, Panie. Pomagaj nam w tym, prosimy Cię o to. I błogosław nasze dzieci, prosimy Cię o nasze dzieci. Błogosław, błogosław, Panie. Panie, modlimy się o wszystkie dzieci w naszym kościele, Panie, o tą całą gromadkę dzieci. Błogosław je, Panie, i prosimy, aby te dzieciaczki rosły i poznawały Ciebie i miały dobry wizerunek Ciebie i dobry wizerunek nas, rodziców. Aby rosły Tobie na chwałę. Aby służyły Tobie. Panie, błogosław. Panie, modlimy się, aby to następne pokolenie było pozyskane dla Ciebie. Abyśmy nie stracili naszych dzieci. Zachowaj je od złego. Tak jak Ty modliłeś się, Jezu, my modlimy się, Panie, zachowaj je od złego. Strzeż od złego, Panie, i pomóż im, kiedy będą na tyle dojrzałe, aby same decydować. Pomóż im podjąć właściwe decyzje. Pomóż im służyć Tobie. Sprawa, abyśmy nie tracili następnych pokoleń, które idą za nami, ale byśmy pozyskiwali je dla Ciebie. Abyśmy byli dobrymi misjonarzami w naszych domach przede wszystkim, Panie. O to Cię prosimy. Pomagaj nam w tym, Ojcze. Prowadź nas. Bóg jest dobrym Ojcem. Biblia pokazuje Boga jako dobrego Ojca. Abba, tatuś. Nawet tak Biblia opisuje Boga. Ciepłego Ojca, kochającego Ojca, kogoś bliskiego, kogoś, kto się nami interesuje. I zanim zakończę to nabożeństwo, jeszcze krótka modlitwa o każdego, kto nie ma jeszcze takiej relacji z Bogiem, jak z Ojcem. Kto jeszcze nie zna Boga jak tatusia, dla kogo Bóg jest kimś odległym. Jeśli dla Ciebie Bóg jest kimś odległym, kimś nieosiągalnym, niedostępnym, kimś, z kim nie masz relacji i nie czujesz z Nim więzi, możesz dzisiaj swoje życie oddać w ręce Ojca, najlepszego Ojca, najlepszego Rodzica. Bóg jest najlepszym Rodzicem. Biblia mówi, choćby Ojciec i Matka Cię opuścili, ja Cię nie opuszczę. Choćby mama i tata umarli, ja nie umrę. Choćby zabrakło rodziny wokół Ciebie, Boga nie zabraknie. Halleluja. On jest dobry. Możesz dzisiaj powierzyć swoje życie w ręce Ojca, w ręce dobrego Ojca. Zachęcam Cię. Jeśli potrzebujesz zbawienia, potrzebujesz relacji z Bogiem, masz tę pustkę w swoim życiu, potrzebujesz Boga, to otwórz swoje serce i zaproś Go. Zaproś Go. Zaproś Go do swojego życia. Powiedz, drogi Boże, chcę, abyś był moim tatusiem, abyś stał się moim ojcem, a ja bym stał się Twoim dzieckiem, Twoim synem, Twoją córką. Pomóż mi w tym. Pomóż mi żyć dla Ciebie. Pomóż mi nawrócić się do Ciebie i żyć z Tobą. Zachęcam Cię do takiej krótkiej, szczerej modlitwy o swoją duszę. Niech Cię Bóg błogosławi w tym. Amen.